świat ludzkich uczuć.
Jak w każdy poniedziałek o tej porze, witam Państwa, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Steszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I razem z księdzem Robertem są młodzi ludzie z parafii w Sobolewie.
Rafał jestem.
Sebastian, witam.
Karol.
Witamy serdecznie. Dzisiaj kontynuować będziemy temat przebaczenia. Powrócimy do fałszywych koncepcji przebaczenia, które czasem stosujemy w naszym życiu. I przypominamy Państwu, że mogą się Państwo włączyć w naszą rozmowę telefonicznie. Numer do naszego studia 644-65-55-25. Numer gadu-gadu 308-6701 i numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Zaczynamy jak zwykle od piosenki.
Słowa naprawdę dziś mogę.
Świat ludzkich uczuć.
Powracamy do tematu przebaczenia. Mówiliśmy o tym podczas poprzedniej naszej audycji. Dzisiaj wracamy do fałszywych koncepcji przebaczenia. Czasami zdarza się nam w życiu źle pojmować przebaczenie, mylić je. I o tym mówiliśmy podczas poprzedniej audycji. Może powtórzmy dla tych z Państwa, którzy nie słuchali wcześniej, jakie koncepcje związane z przebaczeniem możemy czasem stosować w życiu nieświadomie bądź bardziej świadomie?
Myślę sobie, że tak trochę dość ogólnie to ujmując, to bardzo często problem przebaczenia dotyczy tego, że ktoś potrafi redukować cały proces przebaczenia do pewnych wymiarów albo do pewnych tylko aspektów i stąd wtedy tworzą się fałszywe koncepcje. Na przykład mówiliśmy o tym, że przebaczenie nie oznacza zapomnienie czegoś, co się wydarzyło w przeszłości. Czyli człowiek, który wybacza, zapomina. I to jest mylnie oczywiście rozumiane, bo żeby wybaczyć, trzeba byłoby dobrze pamiętać, co wybaczyć. I człowiek, który reaguje w sposób właściwy na sytuację trudną, pamięta, jest tego świadomy, co przeżywa, co się z nim stało i co miałby wybaczyć konkretnie człowiekowi, co oddać Panu Bogu też, bo będziemy kiedyś mówili o tym, że przebaczenie dotyczy także otwartości na łaskę Pana Boga, że cały nasz ludzki wysiłek odnośnie przebaczenia jest niewystarczający, by ten proces mógł się dokonać w pełni. Potrzebujemy też miłości i łaski Pana Boga. Więc przebaczyć na pewno nie znaczy zapomnieć. Trzeba dobrze pamiętać, co wybaczyć. To taka pierwsza myśl, myślę, że ważna. Druga koncepcja błędna, która często też powoduje, że człowiek się męczy w swoim życiu i nie umie się uwolnić od przeszłości, to podobna trochę do ta koncepcja do tej pierwszej. Przebaczyć nie znaczy wyprzeć ze świadomości. Czyli jakby wypierać to, co zaistniało, jakby sobie mówić, że tego nie ma, albo tego nie było, albo jakby złagodzić wagę wydarzenia, które miało miejsce, bo to może bardzo boli, więc żeby mniej bolało, to tak trochę próbuję to wyprzeć ze świadomości. Kolejna rzecz, przebaczenie nie jest tylko aktem woli, bo bardzo często człowiek myśli sobie, że przebaczy, to znaczy decyzję podjąć, to jest mój akt woli i to wystarczy. Przebaczam, tak sobie mówię, bo chcę. I następuje przebaczenie, jakby tak dotknąć czarodziejską różdżką człowieka czy tych miejsc trudnych i następuje uwolnienie. Oczywiście też tak nie jest. Przebaczenie też nie oznacza nakazu, że ktoś może mi nakazać coś wybaczyć. Przebaczenie dokonuje się tylko wtedy, kiedy ja podejmuję dobrowolną decyzję. To nie jest tylko akt woli. To jest decyzja dobrowolna, ale nie wszystko zmierza tylko do aktu woli. Trzeba byłoby spojrzeć na przebaczenie o wiele szerzej. I teraz powiemy sobie jeszcze o tym, że przebaczenie nie oznacza powrotu do sytuacji przed obelgą. Co to znaczy? Jak trzeba to rozumieć w praktyce naszego życia, w doświadczeniu? Otóż pewna pani psycholog, napisała książkę o przebaczeniu i co ciekawe, kiedyś w rozmowie wyznała, że miała z tym poważny problem, z przebaczeniem, bo czuła się niezdolna do przebaczenia swojej przyjaciółce, która ją zdradziła. Otóż dlaczego? Ponieważ ujawniła jej zwierzenia. Kiedyś powiedziała o sobie, swojej przyjaciółce, w sekrecie, dla niej ważne sprawy, tematy, a potem w jakimś czasie okazało się, że te tematy zostały ujawnione przez jej przyjaciółkę. I mówiła o sobie w ten sposób. Nie mogę jej przebaczyć, bo czuję się niezdolna, żeby znowu stać się dla niej taką samą przyjaciółką. Taką samą przyjaciółką. A więc to zdanie pokazuje pewien problem. Przebaczenie nie oznacza powrotu do sytuacji przed obelgą. Otóż w oczach tej pani psycholog przebaczyć oznaczało pojednać się. A pojednać się oznaczało stać się takim, jak przedtem. Tutaj, drodzy Państwo, często mylimy dwie sprawy. Co to znaczy przebaczyć? Co to znaczy pojednać się? To są dwa słowa, których używamy zamiennie, natomiast one mają zupełnie inne znaczenie. Potocznie mówimy tak, przebaczyć, pojednać się, ale gdyby tak dokładnie tym słowom się przyjrzeć, okaże się, że one mają zupełnie dwa różne znaczenia. I na przykład mylimy przebaczenie i pojednanie, Dlaczego? Ponieważ tak jakby akt przebaczenia polegał na odbudowaniu stosunków identycznych do tych, które mieliśmy przed przewinieniem. Czyli była pewna dobra sytuacja między nami, nastąpił konflikt, jakiś zgrzyt, kłótnia, potem to się oczyściło, sobie przebaczyliśmy i chcielibyśmy, żeby już było teraz po tym przebaczeniu tak samo, jak było kiedyś. Otóż bywa, że tak już nie będzie. Po prostu fakt, że coś zaistniało między nami, powoduje, że zmienia się sytuacja. Ona już jest nieodwracalna w skutkach. Możemy dalej rozwijać się, możemy dalej tworzyć jakąś nową relację, nową, ale nie taką samą, jaka była wcześniej. Na tym polega często błąd wielu ludzi. I w zażyłych takich stosunkach rodzinnych, wspólnotowych, w pracy, pojednanie powinno być taką normalną konsekwencją przebaczenia. Pojednanie jest konsekwencją przebaczenia. Pojednanie wynika z przebaczenia. Czyli jeśli jest przebaczenie, może zaistnieć pojednanie. Jeśli nie ma przebaczenia, nie będzie pojednania. Nie da się. Przebaczenie nie jest w istocie synonimem pojednania. Bo może mieć swą rację bytu bez pojednania. Można sobie wybaczyć, a nie musimy się pojednać. Na przykład osoba, która mnie krzywdzi, nie znam jej. Czy mogę jej wybaczyć? Nie wiem, kto mnie skrzywdził. Nie wiem, kto mi ukradł pieniądze. Na przykład. Mogę jej to wybaczyć? Mogę. Czy tę osobę znam? Nie. Czy mogę się z nią pojednać? Nie, bo jej nie ma. Albo osoba, która mnie skrzywdziła, umiera. Mogę jej wybaczyć? Mogę. Albo osobę znam, która mnie skrzywdziła. Mogę jej wybaczyć? Mogę. Chociaż ona na przykład nie chce ze mną rozmawiać. Albo unika kontaktu ze mną. Ale czy mogę jej wybaczyć? Tak. Czy możemy się pojednać? Nie. Nie, bo nie ma relacji, nie ma rozmowy, nie ma otwarcia na kontakt. Czyli przebaczenie z mojej strony zawsze może nastąpić, ale niekoniecznie pojednanie. Pojednanie oczywiście jest mile widziane jako owoc przebaczenia i powinno być pojednanie w rodzinie, w relacjach międzyludzkich bardzo bliskich, w przyjaźni, między mężem, żoną, między rodzicami a dziećmi. Powinno być też pojednanie, nie tylko przebaczenie sobie nawzajem, ale też pojednanie. Ale nie zawsze ono musi być i nie zawsze ono jest możliwe. Możemy na przykład przebaczyć osobie, powtarzam to właściwie w tym momencie, żeby tak to utrwalić sobie bardziej, nieobecnej, nieżyjącej albo nieznanej. Jest oczywiste, że pojednanie w tych przypadkach jest niemożliwe. Na przykład rodzice, którzy przebaczyli zabójcy swej córki, nie widząc go ani nie znając. Często w różnych terapiach żałoby, to psychoterapeuci o tym też mówią. Jest to taka bieżąca praktyka proszenia osoby pogrążonej w żałobie, aby przebaczyła drugiej, drogiej istocie, która odeszła. Bardzo często śmierć osoby bliskiej powoduje brak przebaczenia tego, że ona odeszła. Jest płacz, jest ból, jest żal, jest bunt, jest agresja. Dlaczego? Nie dlatego, że my żałujemy tej osoby, być może też, ale może być takim czynnikiem dominującym brak zgody na to, że odeszła, że mnie zostawiła, jak ona mogła. Albo może być na przykład taka nienawiść, bunt do Boga. Boże, dlaczego mi tą osobę zabrałeś? Bo też możemy przerzucić jakby winę na kogoś, nie? Na przykład na Pana Boga. Albo na osobę nieżyjącą. Ja miałam też takie przypadki osób, które powinny były przebaczyć osobie nieżyjącej, że odeszły. Że tę osobę zostawiły samą. Teraz jest im na przykład tym osobom, czy tej konkretnej osobie bardzo ciężko. Jeśli chodzi o pewne przypadki nadużycia czy przemocy, rodzi się w ofierze taka chęć, żeby położyć kres kontaktom z napastnikiem. Żeby się zemścić też. Czy tam jest możliwość przebaczenia? Oczywiście nie. Jeśli przebaczę, bo to jest możliwe, to niekoniecznie musi nastąpić pojednanie, a nawet ono w tej sytuacji byłoby niewskazane. Na przykład chory mężczyzna, patologicznie, nie wiem, skłonny do zabijania. Ma taką skłonność. Teraz ja mogę mu wybaczyć zabójstwo, morderstwo osobie mi bliskiej, ale czy mam się z nim pojednać i z nim normalnie rozmawiać jak z bratem? Albo z nim tak normalnie być? No oczywiście, że nie. Bo on jest niebezpieczny, jest może psychopata. Tam mowy nie ma o pojednaniu. I trzeba byłoby takie pojednanie wykluczyć. Mylne jest na przykład liczenie, że raz udzieliwszy przebaczenia, można odnaleźć się ze swoim winowajcą w pierwotnej sytuacji. Oczywiście, że nie. czy można po zrobieniu jajecznicy odzyskać jajka? Trochę mówiąc żartem. Albo czy można po wypieczeniu chleba odzyskać mąkę? Niemożliwe jest cofnięcie się tego, co było przed doznaniem krzywdy. I tutaj wiele osób popada w taki błąd. Ja bym chciał odtworzyć to, co było kiedyś. A kiedyś było tak pięknie między nami. Byliśmy tacy zakochani. Było tak, takie były cudowne chwile. A teraz nie są i nie będą. Sytuacja się zmieniła. Są nowe wydarzenia. Są teraz dzieci. Już tak nie będzie, jak było kiedyś. Będzie inaczej. To będzie inna forma miłości. Ona się będzie pogłębiać, rozwijać. Były konflikty, które zaistniały niedawno i one powodują zmiany. I to nie o to chodzi, żeby marzyć o tym, jak było kiedyś. Chodzi o to, żeby się odnaleźć teraz. Na nowo. Przebaczając sobie, się jednając. Co nie równa się, wracamy do tego, co było kiedyś. To jest pułapka. Albo na przykład próbuje się uwierzyć, że nic się nie stało. I wtedy przewraca się relacje w kłamstwie, albo wykorzystuje się konflikt, by zrewidować jakość relacji, podjąć ją na nowo, na bardziej solidnych podstawach. Jeśli człowiek ma tego świadomość, że przebaczyć nie oznacza wrócić do sytuacji przed obelgą, to wie o tym, że wtedy będzie musiał, powinien może bardziej tak, budować nowe relacje z tą osobą, gdy zaistniał konflikt między nimi. Kiedy zaistniała jakaś rana, trudność. Wybaczyć, pojednać się, czyli stworzyć nowe relacje. Odnaleźć się na nowo w nowej sytuacji. Taka osoba o tym wie. Jeśli osoba taka tego nie wie, to będzie żyła przeszłością. Będzie chciała cały czas przebaczać i jednać się i żyć pewnym mitem, czyli jakąś przeszłością. Bo kiedyś było tak pięknie, a teraz już tak nie jest. Czyli jest źle. Jeśli nie jest tak samo, jak było kiedyś, jest źle. Nie musi tak być. Może właśnie chodzi o zmiany. I być może chodzi o to, żeby spojrzeć na rzeczywistość dzisiaj nowymi oczyma, a nie tym, co było kiedyś.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale czekamy na Państwa wypowiedzi. 308-6701 to jest numer komunikatora Gadu Gadu. Numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Yeah.
Mamy telefon, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tu właśnie ja tu tak słucham tej audycji o przebaczeniach i właśnie po prostu chciałam się tutaj poradzić, bo mam takie jedną osobę, co kiedyś u mnie pożyczyła pieniędzy, no i ja się nie upominam, ale jej już daruję, niech się nie oddaje i niech się nie gniewa. I po prostu ja każdy raz, kiedy ją spotkam, to mówię dzień dobry. A teraz to już jej mówię szczęść Boże. I ona wraz się nie odzywa i jeszcze mnie przekręca, że to ja jej winnam, a ja już się o te pieniądze nie upominam. Tylko po prostu nie chciałabym tego gniewu. I dlaczego to się można jeszcze gniewać? Jak? W jaki sposób można przeprosić, żeby
druga strona
tego gniewu nie
tak.
było. I ja już ile razy już po prostu nawet na spowiedzi świętej się radziłam, że no taka osoba, że pożyczyła kiedyś pieniędzy i jeszcze teraz się gniewa. No i jak ja teraz mam zrobić? Jak ja ją mam przeprosić? No i tutaj tak chciałam się poradzić, po prostu jak to można przebaczyć, jak to można, no, żeby tego gniewu nie było.
Na pewno trzeba byłoby wysłuchać dwóch stron, a nie tylko pani, bo pani wersja jest pani wersją sytuacji i wydarzeń, a nie dwóch stron. Jeżeli jest tak, jak pani mówi, no to nie ma winy w pani, jeśli to pani pożyczyła jej pieniądze, a nie ona pani, tak pani uważa.
Może pani żądać
sprawiedliwości, czyli oddania pieniędzy.
No.
I tyle. Natomiast czy pani jej wybaczy, czy nie, to są pani decyzje.
A ja jej wybaczam i nie.
No i dobra, i trzeba to zostawić. Natomiast czy ta kobieta będzie chciała wybaczyć pani, czy nie, czy odzywa się, czy nie, to zależy od niej.
Jak ja się z nią mijam, a ona się nie odzywa, jak ja jej mówię dzień dobry, czy szczęść Boże, to ona się odkrąca i jeszcze mnie tam, jeszcze różnie opowiada o mnie źle.
No bywa tak, że tacy są ludzie i tego się nie zmieni.
I tutaj w tym wypadku jak to można przebaczyć?
Ale komu? Kto komu ma przebaczyć?
No właśnie. Kto komu? Ja jej przebaczam, a ona...
No to pani wybacza i zostawia ten temat.
No.
I więc tego już nie trzeba jączyć ani grążyć. Wybaczyć, zostawić. Odzywa się dobrze, nie odzywa się też dobrze. I tyle.
To już nie odzywać się wcale w ogóle.
Pewnie, zostawić ten temat.
No dobrze, to ja już będę miała spokój, że ja no po prostu daruję wszystko i nie jestem już, nie mam na sumieniu.
No tak, pewnie, że tak.
Właśnie,
dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiamy serdecznie. No cóż, myślę, że dotknęliśmy trochę też problemu pewnego, bo nam się często wydaje, że kiedy my przebaczamy jakąś sytuację, bo bywa tak, że sytuacje konfliktowe niosą ze sobą takie poczucie w obu stronach skrzywdzenia i często, kiedy przebaczamy, oczekujemy od drugiej osoby tego samego.
To jest raz, ale tutaj ta pani dotknęła takiego tematu, który też wiąże się z taką fałszywą koncepcją przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza zrzeczenia się swoich praw. Jeśli ja wybaczam komuś, czyli ja rezygnuję ze swoich praw. Niektórzy tak robią. Choćby przykład tych pieniędzy. Komuś pieniądze pożyczyłem i teraz, przepraszam, jeżeli ja przebaczam komuś, no to ja już się już tych pieniędzy nie będę dopominał. Bo jeśli wybaczam, to mu daruję te pieniądze. Czy to jest rzeczywiście właściwe i słuszne? Po pewnej konferencji, na której była obecna kobieta, Żydówka, tę konferencję głosił ksiądz i mówił o przebaczeniu. Też mówił o dynamice żałoby w przebaczeniu, gdzie trzeba też przeżyć pewną stratę, czy to osoby, czy stratę w sensie niepowodzenia, jakichś trudności, ta Żydówka zabrała głos i mówi w ten sposób. Powinien ksiądz bardziej uważać, gdy mówi o przebaczeniu. Przebaczenie złoczyńcom, na przykład gwałcicielom, jest niebezpieczne, a nawet ohydne. Czy to w jakiś sposób nie zachęcałoby ich do recydywy? Czyli inaczej mówiąc, czy przebaczanie osobom złym, na wskroś przenikniętym brutalnością, nie zachęci ich do recydywy?
Takie pytanie powsta-
w złu, że warto tak żyć, skoro mi wszyscy wybaczają, więc czuję się bezkarny. Dla tej pani, jak i dla wielu osób, wybaczyć oznaczałoby zrzec się swoich praw i tego, by zaistniała sprawiedliwość. Można pomylić przebaczenie ze sprawiedliwością, a to nie jest to samo. I w konsekwencji byłoby to nakłanianie takich tyranów i tych, którzy obrażają, do utrwalania swej niesprawiedliwości. Kiedyś taką książkę wspominaliśmy o Bernarda Shawa, Powrót do wewnętrznego domu. Na przykład Bernard Shaw właśnie tutaj też między innymi w jednej z innych książek mówi, że czy takie przebaczenie nie byłoby schronieniem dla złodziei, gdyby tak je rozumieć. Oczywiście, że tak. Chrześcijanie dają czasem powód do formułowania wobec siebie takich zarzutów, że utożsamiają przebaczenie z jakąś formą rezygnacji z wymogu sprawiedliwości. Zwłaszcza, gdy mają taką tendencję do zbyt łatwego nadstawiania drugiego policzka. Wiele osób rozumie fałszywie, niewłaściwie ten semicki wyraz, wyrażenie nadstawić drugi policzek. Czyli ustępować. Wybaczać, to znaczy zrzec się sprawiedliwości, zrzec się własnego zdania, nie postawić żadnych granic, czyli właściwie robić z siebie taką ofiarę. Oczywiście, że to nie jest tak i to jest fałszywa koncepcja. Tu poruszymy taki złożony problem odniesień pomiędzy sprawiedliwością a przebaczeniem. Adekwatne potraktowanie tego tematu zaprowadziłoby nas do czego? Mam taką myśl. Może bardziej chodzi mi... Nie chcę tego tematu dokładnie rozwijać, bo on jest dość szeroki. Chodzi tylko o to, żeby zasygnalizować problem, że czym innym jest sprawiedliwość, czym innym jest przebaczenie. Sprawiedliwość zajmuje się obiektywnym przywracaniem praw osoby pokrzywdzonej. Czyli każdy ma swoje prawa. Oddać każdemu, co mu się należy. To jest sprawiedliwość. Natomiast przebaczenie w tym kontekście bym nazwał jako akt dobrowolnej życzliwości. Czy ja rzeczywiście komuś będę chciał wybaczyć, czy nie, to zależy od moich decyzji. Jest to jakiś tam proces. Natomiast dochodzenie własnych praw to jest sprawiedliwość. Albo dawanie każdemu, co mu się należy. To nie jest przebaczanie. To jest postawa sprawiedliwości. I teraz, jeśli mam uczyć się przebaczać, to nie znaczy, że mam się zrzec sprawiedliwości. A nawet wręcz trzeba powiedzieć mocno, jeśli chcę wybaczać, najpierw powinna zaistnieć sprawiedliwość. Raczej bym tak to nazwał, to byłoby bardziej zdrowe. Pewna kobieta, która mówiła o sobie, że jej mąż żądał od niej rozwodu, odmawiając jej wszelkiego zadośćuczynienia za 20 lat małżeństwa i pracy. Wspólnego bycia razem, wspólnego majątku, wychowania dzieci. Jakby miała się z tego wszystkiego pozbyć i zrzec własnych praw. Mimo tak rażącej niesprawiedliwości, była ona gotowa wszystko mu wybaczyć. Mówiła, nawet jeśli wychowałam dzieci i przyczyniłam się do jego sukcesu w karierze dyplomatycznej, nie chcę mu wyrządzać żadnej krzywdy. Wybaczam mu, choć zostawił mnie bez grosza, choć chce zabrać mi dzieci, a nawet to, że porzucił mnie dla młodszej kobiety. I kiedy ta kobieta właśnie tak mówiła do księdza w rozmowie, otóż jej decyzja wydaje się moim zdaniem bardzo piękna i wspaniałomyślna, ale w tej decyzji, w tych słowach kryje się często ogromny lęk, często tchórzostwo przed rzekomym wielkim człowiekiem w niej. Bo to nie jest postawa rzeczywiście wielkiej osoby, odważnej, konkretnej. Bardziej ja bym radził w takiej sytuacji, czy jakoś tak może krytycznie mówiąc o jej postawie, jako światło, ona powinna przemyśleć i nie mieszać. dwóch spraw. Czym innym jest przebaczenie, a czym innym jest sprawiedliwość. Powinna wybrać dobrego adwokata na początek. Najpierw dochodzić swoich praw ze sprawiedliwości, a dopiero potem niech sobie pomyśli ta pani i zastanowi się, czy mężowi wybaczyć to, co jej zrobił, czy nie. I to byłoby zdrowsze, uczciwsze i właściwsze. Przebaczenie, które nie zwalcza niesprawiedliwości, zamiast być znakiem siły i odwagi, może być znakiem słabości i fałszywej tolerancji, a wręcz podtrzymuje występek. Ja może to nie powtórzę, jest, myślę, że ważne, bardzo trafne. Przebaczenie, które nie zwalcza niesprawiedliwości, zamiast być znakiem siły i odwagi, może być znakiem słabości i fałszywej tolerancji. Może podtrzymywać występek i zło.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja czekam na Państwa SMS-y. Ci z Państwa, którzy chcieliby otrzymać od nas upominek na płyty ze śpiewami TZ. W niedzielę zakończyło się europejskie spotkanie młodych, więc myślę, że Państwo wiele słyszeli na ten temat. Płyty czekają. Wystarczy wysłać SMS-a ze swoimi danymi na numer 509-056-590. Czekamy na te SMS-y w trakcie piosenki zespołu Scorpions. Thank you.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Dziękujemy już za wszystkie SMS-y. Pod koniec audycji rozlosujemy płyty. Wracamy do fałszywych koncepcji przebaczenia.
Ja tylko sprostuję, ponieważ podałem zły tytuł, a tutaj mamy informację od naszych radiosłuchaczy i dziękujemy za to sprostowanie. To dobrze, że uważnie
dziękujemy za czujność.
Tak. John Bradshaw napisał książkę Powrót do wewnętrznego domu. Natomiast Bernard Shaw właśnie mówił o sobie, czy mówił o przebaczeniu w kontekście akceptacji, czy mylenia przebaczenia ze sprawiedliwością jako schronienia dla złodziei. Także ja to pomyliłem, przepraszam. Idziemy teraz dalej. Mówimy sobie o tym, że przebaczenie, to jakby kolejna koncepcja, która jest fałszywa, nie oznacza uniewinniania osoby, która dokonuje zła. Przebaczyć to nie znaczy uniewinniać winowajcy. Uniewinniać. Jak to rozumieć? Wiele osób na przykład mówi tak: wybaczam mu, to nie jego wina. Wybaczam mu, ale on nie jest do końca winny. Być może w tym jest jakaś prawda, ale kryje się też pewien podstęp. I teraz trzeba było to wyjaśnić. Otóż może być tak, że możemy przebaczenie błędnie pojmować, bo przebaczenie nie oznacza uniewinniania drugiej osoby, czyli uwolnienia jej od wszelkiej odpowiedzialności moralnej. Bywa, że na przykład potrafi syn albo córka uniewinniać swoich rodziców. Bywa, że żona na przykład potrafi uniewinniać swojego męża i odwrotnie. To znaczy tłumaczyć ich albo zrzucać z nich odpowiedzialność za to, co zrobili. Tak jakby nie byli tego do końca świadomi, co robią źle. Owszem, być może w pewnym sensie tak, do pewnego stopnia nie wiedzą, co robią źle, ale myślę, że na pewno też są tego świadomi, co robią źle. Na pewno wiedzą, że to, co robią, być może jest niewłaściwe, być może jest wyrzut sumienia. Na ile są tego świadomi, na ile nie, to już pomijam tego typu dywagacje. Ale myślę, że takie uniewinnianie osoby jest niebezpieczne. I teraz, dlaczego tak się często dzieje, że człowiek potrafi uniewinniać osobę? Dlaczego człowiek potrafi usprawiedliwiać osobę? Można mówić dziedziczne wpływy, można mówić wychowanie albo kultura środowiska. I przy takim podejściu nikt nie byłby winny, nikt nie byłby odpowiedzialny za swe czyny, bo nikt nie byłby wystarczająco wolny. Tak moglibyśmy sobie wszystko wytłumaczyć, co jest złe w postępowaniu człowieka. Tak jakby zrzucić z niego całkowitą odpowiedzialność. A gdzie wolna wola? Gdzie moja świadomość? Gdzie mój wybór i moja decyzja? Jakby jej nie było, ponieważ przeszłość, rodzina, środowisko, wpływy dziedziczne, kultura, wychowanie miały na mnie wpływ tak silny i tak decydujący, że ja jestem niewinny, mimo to, że robię źle. Potrafią niektórzy też tak tłumaczyć problem braku przebaczenia przez uniewinnianie winowajcy. To jest oczywiście fałszywa koncepcja. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć. To jest coś innego. Bo jeśli osoba rozumie winowajcę, to będzie jej łatwiej wybaczyć. Natomiast jeśli my winowajcę uniewinniamy, prawdopodobnie nie będzie przebaczenia. Fałszywe usprawiedliwianie występuje często pod postacią takiego zręcznego, zamaskowanego manewru, który stosujemy dla złagodzenia własnego cierpienia. Ja będę tłumaczył winowajcę, że on nie jest winny, on nie był odpowiedzialny, on tego nie wiedział, on nie był świadomy, by to mnie mniej bolało. Bo gdybym dopuścił prawdę, że on naprawdę to wiedział, że on był tego świadomy, że był za to odpowiedzialny, że zrobił źle, że mnie bardzo skrzywdził, świadomie, to bardzo boli. I bywa, żeby to mniej bolało, więc wtedy potrafimy winowajcę uniewinnić. Takie przekonanie, że winowajca nie jest odpowiedzialny, jest mniej przykre do zniesienia niż świadomość, że wyrządził krzywdę zupełnie świadomie i dobrowolnie. I łatwe usprawiedliwianie może stać się takim mieczem obosiecznym. Dlaczego tak? Bo jeśli z jednej strony przynosi ono ulgę, to z drugiej lekceważy, pogardza samym winowajcom. Zakłada ono bowiem nie jesteś już dość inteligentny, by odpowiadać za takie przewinienie. Lekceważymy winowajcę w tym momencie. I w sumie to się przyczynia bardziej do upokorzenia niż do uwolnienia z odpowiedzialności. To może tyle na temat tej koncepcji. Przejdziemy sobie do kolejnej. Tu tylko może powtórzę, że przebaczyć innemu nie znaczy uniewinniać go. Uczmy się rozumieć winowajcę, dlaczego tak postąpił, czemu tak robi, z czego to wynika, rozumieć go, ale nie uniewinniać. To nie jest to samo, nie tłumaczyć, nie usprawiedliwiać. I często robimy tak, bo to mniej boli. A tak naprawdę możemy lekceważyć winowajcę i ten miecz obosieczny uderzy w nas. Bo to nam nie przyniesie ulgi, kiedy ja tłumaczę winowajcę, który mnie skrzywdził. Przebaczenie nie jest też demonstracją wyższości moralnej. Możemy też posłużyć się przebaczeniem, żeby ukazać siebie w takim bardzo pozytywnym świetle. Jako tych moralnie dobrych, jakby wyższych od innych. Niektóre przebaczenia bardziej upokarzają niż wyzwalają. Dlaczego tak? Co się wtedy dzieje? Przebaczenie może się przemienić w taki wyrafinowany gest wyższości moralnej, takiej nawet, bym powiedział, najwyższej arogancji. Dlaczego? Bo pod pozorem wspaniałomyślności może ukryć się instynkt władzy. Czym wytłumaczyć, że przebaczający usiłuje przybrać taką pozę wspaniałomyślności? Dlaczego on tak robi? Z czego to może wynikać? Na przykład tym, że próbuje ukryć głębokie upokorzenie. Może wtedy usiłować ochronić się przed ogarniającym go wstydem, przed odrzuceniem. Może czuć upokorzenie, wstyd, lęk przed odrzuceniem i będzie na zewnątrz udawał osobę wyższą moralnie, która wybacza. Ale tak naprawdę to jest taka najwyższa arogancja. Usiłuje skryć swe upokorzenie w wyższości pana zranionego, pełnego jednak wielkoduszności i miłosierdzia, typu wybaczam ci. Ja, katolik, ja, chrześcijanin, bo mówi tak Ewangelia, tak nakazuje Jezus, Kościół i ksiądz. Ja, dobry katolik, siedzący w pierwszej ławce, wybaczam ci, to taki, nie taki. Taką, no to jest właściwie arogancja, to jest pogarda człowiekiem. Dobrze, on zrobił źle, ale czy musisz robić to z taką wyższością?
Jestem mądrzejszy i ci wybaczam.
Na przykład, nie? I to jest też mylne podejście do przebaczenia. Istnieje duża pokusa takiego przebaczenia dla podziwu otoczenia, żeby mnie podziwiali, jaki ty jesteś dzielny, jaki ty jesteś dobry chrześcijanin, jak ty żyjesz miłością Pana Boga, jak ty wybaczasz, nie? Chwalcie mnie. Zobaczcie, wybaczyłem temu, kto mnie skrzywdził. Za jednym zamachem taki przebaczający demonstruje moralną wyższość znieważonego, aby bardziej uwydatnić podłość znieważającego. Tak więc, dopóki posługujemy się wybaczeniem w tym celu, jest jasne, że tylko je wypaczamy. Deformujemy jego treść i przeznaczenie czy cel. Prawdziwe przebaczenie pochodzi z serca. Dokonuje się w pokorze człowieka. W postawie pokory. Otwiera drogę do prawdziwego pojednania. Takie jest prawdziwe przebaczenie. Natomiast fałszywe przebaczenie będzie podtrzymywało relację dominujący i zdominowany. I to przeciwieństwo, to przeciwko takiemu wyniosłemu przebaczeniu buntuje się postać ze sztuki Gabriela Mercela, Boży Człowiek, Edma. Ona się buntuje. Dlaczego? Była ona niewierną żoną pastora protestanckiego. Przez lata znosi jego pełne wyższości przebaczenie, aż nie mogąc już dłużej tego znieść, krzyczy. Ta tania wielkość duszy budzi we mnie wstręt. A Klaudiusz jej odpowiada. Tania, przecież ci wybaczyłem. Edma mu przerywa. Jeśli mi nie przebaczyłeś, dlatego, że mnie kochasz, co chcesz, żebym uczyniła z twoim przebaczeniem? Przebaczenie, które służy jedynie do demonstrowania takiej własnej wyższości moralnej, jest praktykowane przez trzy typy zawodowców przebaczenia. Czyli ci, którzy stosują przebaczenie jako pewien wytrych, jako pewien manewr. Pierwszy to człowiek kompulsywny, który nas zadręcza swoim przepraszaniem za każde najmniejsze uchybienie. Jeśli spotkamy takie osoby, które non-stop przepraszają za byle co, to jest to bardzo podejrzane, czy tam naprawdę zachodzi przebaczenie. człowiek kompulsywny. Drugi typ zawodowca, który przemacza, w cudzysłowie oczywiście, to człowiek, który się dopatruje we wszystkim winy. Rozjątrza sytuację, żeby móc pokazać się łaskawym i przytłoczyć swym przebaczeniem. On wszędzie węszy podstęp, wszystko analizuje, a potem mówi: wybaczam. No widzisz, to i to zrobiłeś źle. Tak się ustawi, że zawsze postawi człowieka w sytuacji jakby osoby winnej i powie: wybaczam ci łaskawie. Trzeci typ to taka wieczna ofiara, którego najczęstszym przykładem jest żona alkoholika. Po prostu osoba zdominowana przez osobę silniejszą. Liczy na zdobycie sympatii, uznania otoczenia, ponieważ poświęca się, żyjąc z takim okropnym człowiekiem i ciągle mu przebaczając jego liczne upijania się. Żadnych decyzji nie podejmie, konkretnych, które mogłyby coś rozwiązać i zmienić, ale narzeka, że jest jej źle i tak naprawdę szuka podziwu, uspokojenia w jakimś uczuciu, wsparciu bliskich osób, które ją pocieszą, na duchu podniosą. A sytuacja się właściwie pogłębia i pogarsza z dnia na dzień. Ofiara. Prawdziwe przebaczenie dokonuje się na płaszczyźnie serca, w postawie pokory i jest dalekie od manifestowania władzy. Jest przede wszystkim aktem takiej wewnętrznej siły. I trzeba być naprawdę bardzo silnym wewnętrznie, żeby uznać albo zaakceptować własną wrażliwość i nie chcieć jej ukryć pod pozorem fałszywej, takiej wspaniałomyślności. Być odważnym, by powiedzieć: boli mnie to. Boli mnie to, dotyka mnie to, ale wybaczam ci. W postawie serca, w postawie pokory. To, co zrobiłeś źle. Nie będę skrywał prawdy o sobie, nie będę wynosił się nad tobą w postawie takiej fałszywej moralności, wyższości moralnej i mówił, że wybaczam tobie przewinienia, bo to będzie nieprawdziwe przebaczenie. Możliwe, że przebaczając będziemy odczuwali na początku potrzebę pokazania się lepszymi, ale w trakcie przebaczania pojawiają się przede wszystkim przed przebaczającym przede wszystkim liczne okazje do oczyszczenia swoich motywów, które mogłyby zniszczyć wszystkie jego szlachetne wysiłki. Jest to proces, przebaczanie. I będziemy się mierzyć różnymi rzeczami w sobie i uczuciami, i decyzjami, i przemyśleniami. Niemniej jednak na pewno przebaczenie to nie jest manifestacja wyższości moralnej.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Została nam jeszcze jedna fałszywa koncepcja przebaczenia.
Tak, jeszcze jest jedna taka, myślę, że częsta pułapka, która powoduje, że może nie nastąpi przebaczenie w naszym życiu, ewentualnie może być w jakiś sposób zdeformowane albo zatrzymane. Przebaczenie nie polega na zrzuceniu go na Boga. I tu może ktoś z Państwa się żachnąć, jak to? Jak to tak? No przecież katolik to właśnie do Pana Boga idzie ze wszystkim i Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg wszystko wybacza. Przebaczenie nie polega na zrzuceniu go na Boga. Przebaczenie należy do Boga. Taki skrót myślowy, który może być pułapką. Jak trzeba go rozwinąć, wyjaśnić, żeby nie pomylić pewnych rzeczy ważnych. Otóż bez wątpienia często może słyszeliśmy taką interpretację, jak gdyby ludzie nie mieli już nic do zrobienia, do powiedzenia w akcie przebaczenia. Przebaczenie należy do Boga. I tylko Bóg może dokonać w nas przebaczenia. I wszystko inne się nie liczy na tej zasadzie. Pewna skrajność. Może to jest ładny taki pretekst, żeby zrzucić na Boga swą własną odpowiedzialność. Tak może jest prościej, pozornie prościej. Zrzucam na Boga odpowiedzialność za to, co ja sam zrobić powinienem. Ale nie mielibyśmy racji, gdyby tak myśleć, bo Bóg tak w dziedzinie przebaczenia, jak i w każdej innej dziedzinie nie wykonuje za nas tego, co należy do ludzkiej inicjatywy. To, co jest ludzkie, trzeba po ludzku rozwiązać. To, co do mnie należy, mam to zrobić. A nie zrzucę to na Pana Boga, założę sobie ręce, pomodlę się i powiem: Panie Boże, Ty to zmień, Ty to zrób. Ale Bóg nic nie zrobi w tej kwestii, ponieważ On będzie starał się pokazać nam, powiedzieć, że człowieku, ja nie muszę Ci w tym pomagać, ponieważ Ty to możesz zrobić. Ja pomogę tam, gdzie Ty już nie możesz nic zrobić. Pomogę Ci tam, gdzie już wszystko Ty zrobiłeś, a reszta do mnie należy. To jest właściwsze podejście i, powiem, zdrowsze. Ktoś na przykład w taki sposób oznajmił, mówiąc o sobie, jak łatwo jest dla niego teraz wszystko wybaczać. Mówi tak: jeśli ktoś mnie rani, szybko proszę Boga, by mu wybaczył. W ten sposób nie muszę się zamęczać przez różnego rodzaju uczucia żalu, gniewu, urazy czy upokorzenia. Uwaga, jeśli ktoś mnie zranił, szybko proszę Boga, by mu wybaczył. To pięknie brzmi. Pozornie jest to smuszne, być może i właściwe, ale jest to niebezpieczne podejście. Dlaczego? Ponieważ jest to na pewno w pewnym sensie wspaniała demonstracja wiary takiego człowieka, ale warto się zastanowić nad zdrowiem psychicznym tego osobnika, tak to może nazwę trochę tak żartem. Dlaczego? Bo zamiast przyjąć na siebie doświadczenie, nawet przykre, on zrzuca je na Pana Boga. Od razu idzie do Pana Boga ze wszystkim. Zrozumiejmy dobrze to, co chcę powiedzieć. Wierzę w odwołanie się do Ducha jako istotnego elementu przebaczenia. Wierzę, że trzeba odwołać się do Boga, do Jego miłości, do Jego łaski, ale też wiem o tym, że to, co jest ludzkie, trzeba byłoby po ludzku rozwiązać. Żeby tak szybko na Pana Boga wszystkiego nie zrzucać. Żeby ludzkich spraw tak szybko nie rozwiązywać w kategoriach. Tylko modlitwie i Boże pomóż. Bo może być tak, że skończymy jako chorzy psychicznie, albo w depresji, albo po jakimś czasie będziemy zawiedzeni, że my się modlimy, Bogu wszystko oddajemy, a się nic nie dzieje, nic się nie zmienia. Ciekawe dlaczego? Bóg nas nie wysłuchuje. Wysłuchuje, tylko że pokazuje nam, czego możemy nie widzieć, że te sprawy należą do nas i powinniśmy najpierw po ludzku je rozwiązać. Przebaczenie jest działaniem zarówno boskim, jak i ludzkim. Dlatego też najpierw należy przygotować się do przebaczenia na płaszczyźnie ludzkiej, by przyjąć Bożą łaskę. Uważam, że jest taki kierunek, tak myślę, żeby najpierw przygotować się po ludzku do przebaczenia, by otworzyć się na łaskę Boga. Mówimy często w teologii, łaska bazuje na naturze. A więc trzeba byłoby naturę przygotować po ludzku do przebaczenia, by tam mógł wejść Bóg ze swoją łaską i dokonać całego przebaczenia. Jest to dzieło bożoludzkie, boskie i ludzkie. Natura i łaska nie wykluczają się, przeciwnie, one współdziałają ze sobą i się uzupełniają. To nie są takie fikcyjne wypaczenia, przebaczenia, ale bardzo realne. Są na przykład osoby, które uważają, że zafałszowanie jest tak wielkie, że można w ogóle zwątpić w możliwość przebaczenia przez osobę ludzką. Wiele osób myli przebaczenie z tymi wszystkimi różnymi błędnymi koncepcjami przebaczenia, które są fałszywe, i w wielu przypadkach ludzie wątpią, czy w ogóle można przebaczyć. W taką nawet potrafią wpaść skrajność, że dochodzą do takich stwierdzeń pesymistycznych, że jest niemożliwe przebaczenie, że jest tyle tych pułapek, tyle tych błędów, trudności ludzkich, spraw tak złożonych, że nie ma szans na przebaczenie. Oczywiście też nie jest to prawdą, bo to jest jakaś skrajność. Jest to proces, który trwa w czasie, jest to działanie bożoludzkie i w wielu przypadkach człowiek, usłyszawszy takie teksty, może się zamknąć i może zrezygnować z rozwojem samego siebie i z otwartością na łaskę Pana Boga, by przygotować się najpierw po ludzku do całego procesu przebaczenia. Tak też może być, bo też spotkałem takie osoby, które doświadczyły problemów życiowych, bardzo trudnych, które męczyły się ze sobą długie lata i stwierdziły, że nie dam rady, nie przebaczę. I modlę się, i próbuję, i to w ogóle nie działa, czyli nie da się wybaczyć. Oczywiście tak też nie jest. I błędem byłoby rezygnować z przebaczenia całkowicie, bo się nie da. Błędem byłoby tylko na Pana Boga zrzucić przebaczenie, żeby On tego dokonał. Błędem byłoby tylko samemu przebaczać. Myślę, że tu chodzi o proces, który jest bardzo złożony i bierze w nim udział cały człowiek, a zarazem też i Bóg.
I za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Rozmowy. Przypomnijmy jeszcze na koniec te wszystkie fałszywe koncepcje, które nam się przydarzają w życiu.
Mniej więcej jest ich 9, tak jak gdzieś tam kiedyś sobie wyliczyłem, które są najczęstsze w naszym życiu jako błędy. Tylko powtórzymy sobie, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Taka pierwsza koncepcja. Druga, przebaczyć nie znaczy wyprzeć ze świadomości. Przebaczenie może tak, jest czymś więcej niż tylko aktem woli człowieka. Przebaczenia nie można nakazać, nie można człowieka zmusić do tego, żeby przebaczył. To jest jego dobrowolna decyzja. Przebaczenie nie oznacza powrotu do sytuacji przed obelgą. Przebaczenie nie wymaga zrzeczenia się swoich praw, a więc czym innym jest sprawiedliwość, a czym innym jest przebaczenie. Myślę, że najpierw trzeba by zacząć od sprawiedliwości, by potem mógł zaistnieć proces przebaczania. Przebaczyć innemu to nie znaczy uniewinniać go, zrozumieć winowajcę, tak, ale nie uniewinniać, nie usprawiedliwiać. Przebaczenie nie jest demonstracją takiej wyższości moralnej człowieka. I na koniec przebaczenie nie polega na zrzuceniu go na Pana Boga. Mam już niewiele czasu, ale jeszcze może kilka słów byśmy powiedzieli o tym, jako pewna myśl wprowadzająca nas na przyszłość do tej tematyki przebaczenia, że jest ono przygodą ludzką, ale też i Bożą, nadprzyrodzoną. Jest to przygoda człowieka, że przebaczenie jest czymś pięknym, czymś ważnym w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy do tego procesu podeszli bardzo pozytywnie, tak optymistycznie, że byśmy się uczyli przebaczać. Oczywiście nie musimy, bo jesteśmy wolni, ale możemy, jeśli byśmy chcieli. Żebyśmy też spostrzegli przebaczenie jako proces, który jest bardzo złożony. I mi tu pasuje to właśnie słowo przygoda, że jest to przygoda, w którą nas też Bóg wprowadza, w którą też sami wchodzimy. I ciekawe, co z tego wyniknie, jak się zmierzymy z różnymi rzeczami w nas i będziemy chcieli wybaczać. Przebaczenie to szlachetność dla codzienności. Taki może przykład, najpierw trochę śmieszny, ale chcę przez niego pokazać pewną prawdę. Podczas wojny między dwoma krajami pojawia się pogłoska. Obóz wroga nabył właśnie straszną broń. Ale jaka to broń? Na razie nie wiem, ale straszna. W celu wykrycia tajnej broni wroga zadaniem spenetrowania obozu obarczono niewidomych. Przez ich inwalidztwo mamy dojść do odpowiedzi na pytanie, jaka to broń, co to jest. Mogą się zbliżyć do nowego urządzenia bez wyrządzania komukolwiek cierpienia, bo są niewidomi, a przez to również mogą zbadać to narzędzie zbrodni, tą potężną broń, ponieważ nie wzbudzą w nikim podejrzeń, bo są po prostu niewidomi, nie widzą, więc mogą tylko dotykać. Był to ogromny słoń, którego usiłowali zbadać po omacku. Po powrocie do obozu każdy składał raport. Pierwszy szpieg, niewidomy, mówił, który oczywiście badał ucho, mówi tak: jest to coś wielkiego, chropowatego, szerokiego i gęstkiego jak dywan. Chodziło o ucho. Drugi, który badał, no nie powiem co, mówił w ten sposób. Ależ nie, to przypominało raczej pustą rurę. No chodzi oczywiście o trąb. Trzeci natomiast, który badał, właśnie za chwilę dowiemy się co, utrzymywał, że chodzi o grubą, solidną kolumnę. Chodzi o jego nogę. No i tak dalej. Każdy wywodził własną wersję, oczywiście sprzeczną z innymi, co to jest za broń. Oczywiście możemy się domyślać, że opisanie przebaczenia poprzez jeden z jego aspektów jest równie niewłaściwe jak opisywanie słonia na podstawie jego części ciała. Bo trzeba zobaczyć całego słonia, taki jaki on jest. Podobnie przebaczenie. Termin przebaczenie, którego używamy w naszym takim codziennym języku, jest często mylący. Często przebaczenie w naszym pojęciu nie tłumaczy bardzo złożonej rzeczywistości, którą ma określać. Odsyła najczęściej do takiego natychmiastowego, wyrwanego z kontekstu aktu woli. Albo mówimy zapomnieć. Przecież bardzo często w sporcie, kiedy oglądamy różne programy sportowe, komuś się coś nie powiedzie, albo jakiejś drużynie, to komentator mówi co? Oni muszą jak najszybciej to zapomnieć. To się nie da tak zapomnieć. Czyli muszą po prostu wyprzeć. Czy to jest właściwe powiedzenie? Oczywiście, że nie. Ono jest mylące. Używamy terminu zapomnieć. Dobra, już to zapomnieli siatkarze. Teraz grają inaczej. Jest nowy dzień. Zapomnieli. Nie pamiętają, że już wczoraj dostali 3-0. Nie pamiętają. Wyparli. Czy to jest prawda? Oczywiście, że nie. To jest taki skrót myślowy i te teksty, myślę, że krążą w naszym życiu bardzo często. I teraz prawdziwe przebaczenie jest czymś więcej. Z jednej strony czymś więcej niż dobrowolnym wysiłkiem. Jest to proces przebaczania, który odwołuje się do wszystkich władz ludzkich. A z drugiej strony przebaczenie jest dalekie od takiego natychmiastowego aktu. Dokonuje się w czasie. Obejmuje mniej czy bardziej długi okres. Zawiera ono etap i przedtem, podczas i potem. Stąd akt przebaczenia domaga się spełnienia szeregu jednakowo ważnych warunków, na przykład czasu, albo cierpliwości wobec siebie, albo wyrzeczenia się pragnienia skuteczności, albo wytrwałości w decyzji spełnienia go aż do końca. I gdybyśmy chcieli jakoś próbować znaleźć najbardziej odpowiednie wyrażenia, żeby opisać cały proces przebaczenia, czym ono w ogóle jest, to można byłoby powiedzieć, że jest to nawrócenie wewnętrzne albo nawracanie się wewnętrzne jako proces, pielgrzymka serca albo inicjacja do miłości nieprzyjaciół albo inaczej mówiąc poszukiwanie wewnętrznej wolności. I te wszystkie wyrażenia mówią o potrzebie jakiegoś postępowania, że jest to proces, w który zaangażowany jest cały człowiek. W takim ogólnym zarysie są to składniki, elementy ważne w przebaczeniu, które ma w nas następować, odbywać się, trwać, myślę, że aż do śmierci.
I cóż, proszę Państwa, nasza audycja dobiega końca. Płyty ze śpiewami Tezę wędrują do Pani Agnieszki Wierzejskiej z miejscowości Zembry, do Pani Ani Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego, do Pani Marii Zadamowa i do Kasi Wasińskiej z Domain z Kolonii. Gratulujemy, pozdrawiamy serdecznie. Czas się pożegnać. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. No i chłopcy oczywiście, jak zwykle, pewnie chcą pozdrowić kogoś.
Tak więc ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, swoją rodzinę, wujka, mamę, tatę, którzy na pewno słuchali, kolegów i koleżanki i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę w imieniu moim, moich kolegów i księdza Roberta oczywiście.
Dzięki.
Ja chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę i wszystkich słuchaczy.
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Izę, rodziców i całą swoją rodzinę.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejną audycję. Przypominamy, że można też sięgnąć do archiwum audycji Świat Ludzkich Uczuć na stronie www.archiwum.radiopodlasie.pl. Tomasz Goska program realizował za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat Ludzkich Uczuć.